Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Nie taki synod straszny. Staram się Państwu, jak tylko potrafię, najlepiej przybliżyć normy prawne zawarte w przepisach naszego synodu. W ostatnim odcinku naszego spotkania mówiliśmy o sakramencie pokuty i pojednania, natomiast dzisiaj pragnę Państwa zaprosić do krótkiej refleksji na temat sakramentu namaszczenia chorych. Jest to sakrament, wokół którego narosło bardzo dużo nieporozumień, bardzo dużo pytań. Są to pytania związane z określeniem tego sakramentu, jakie zostało mu swego czasu nadane. Wielu ludzi nadal myśli, że sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem ostatnim, a więc udzielanym na krótko przed śmiercią. Wielu ludzi nie przyjmuje tego sakramentu wtedy, kiedy powinni go przyjąć, a o tym za chwilę Państwu powiem, tylko czeka na ostatnią chwilę, która, jak podpowiada mi moje doświadczenie, często przyjęcie tego sakramentu staje się już niemożliwe, bo człowiek umiera często bez właśnie tego Bożego dotknięcia, jakim jest sakrament chorych. Proszę Państwa, synod diecezji kaliskiej bardzo mocno zwraca uwagę na ten sakrament. W statutach od 501 aż do 515, a więc 15 statutów poświęconych jest temu sakramentowi. Synod rozpoczyna tę tematykę od refleksji. Chrystus wielką troską otaczał ludzi chorych. Ustanowił dla nich sakrament, którego Kościół od czasów apostolskich udziela chorym przez namaszczenie olejem i modlitwę kapłanów. Poszczególnym namaszczeniom winno towarzyszyć wypowiadanie odpowiedniej części formuły sakramentalnej. Proszę Państwa, piękna refleksja. Chrystus, lekarz. Wiele razy spotykamy w Ewangelii opisy, jak Chrystus pochylał się nad ludźmi chorymi, jak ich uzdrawiał, jak ich umacniał, jak dawał im nadzieję. I bardzo często w tych opisach ewangelicznych znajdujemy sformułowanie: idź, twoja wiara cię ocaliła. Ktoś został uzdrowiony, a Jezus mówi: ocaliła cię twoja wiara. Każdy sakrament, a w szczególności sakrament chorych, domaga się wiary. Nie w to, że przychodzi ksiądz, którym nie namaszcza świętym olejem, ale w to, że sam Chrystus dotyka mnie swoją zbawczą mocą, swoją zbawczą miłością, że tak naprawdę to dotknięcie świętym olejem jest dotknięciem Bożego Ducha, jest doświadczeniem miłości samego Boga. Synod powiada, że ten sakrament został ustanowiony przez Chrystusa dla ludzi chorych. Drodzy chorzy, zobaczcie, jaki wielki dar dał wam Pan Jezus. Więc nie czekajcie na swoją śmierć, która może nadejść niespodziewanie. Kiedy tylko jesteście chorzy, powinniście o ten sakrament poprosić. Za chwilę trochę to rozszerzę. Synod wskazuje także na materię i formę sakramentu namaszczenia chorych. Materią tego sakramentu jest olej poświęcony w czasie mszy krzyżma sprawowanej w katedrze w Wielki Czwartek do południa. Tej mszy świętej zawsze przewodzi biskup i on poświęca olej. I ten olej rozdawany jest do wszystkich dekanatów, do wszystkich parafii i używany jest właśnie przy sprawowaniu sakramentu chorych. To także ukazuje nam pewien związek, jaki istnieje między wspólnotami parafialnymi a biskupem diecezji. Między ludźmi chorymi a biskupem diecezji to jest jeden z elementów posługi biskupa diecezjalnego wobec ludzi chorych, właśnie poświęcenie tego oleju. Również formą sakramentu namaszczenia chorych jest tak zwana formuła sakramentalna, którą kapłan wypowiada, i ta formuła sakramentalna, jak wskazuje synod, winna być wypowiadana nad każdym chorym. Brzmi ona bardzo prosto: przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie. Amen. Do ważności sakramentu, jak wskazuje synod, potrzeba więc namaszczenia olejem oraz wypowiedzenia całej formuły sakramentalnej nad poszczególnym chorym. Nie można wypowiedzieć wypowiadać jednej formuły wobec wszystkich i nie można wypowiadać jednej formuły wobec kilku osób. Jeżeli udzielany jest ten sakrament, do jego ważności konieczna jest formuła sakramentalna, wypowiedziana w całości, tak jak ją przed chwilą przytoczyłem. Szafarzami sakramentu chorych jest biskup i prezbiter. Nie może tego sakramentu udzielić diakon, ponieważ ten sakrament wiąże się z odpuszczeniem grzechów. Proszę zauważyć, że w tej formule sakramentalnej słyszeliście Państwo słowa: Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie. Jeśli teraz chodzi o przyjmujących sakrament namaszczenia chorych, to udziela się tego sakramentu chorym, będącym w niebezpieczeństwie śmierci lub na skutek choroby lub starości. Można także tego sakramentu udzielić tej osobie, która oczekuje na poważną operację. A więc proszę Państwa, kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Ktoś, kto jest w niebezpieczeństwie śmierci, osoba starsza, dłużej chorująca, bądź też ta, którą czeka poważna operacja. Sakramentu namaszczenia udziela się osobom dorosłym oraz dzieciom po osiągnięciu używania rozumu, choćby jeszcze nie przyjęły pierwszej komunii świętej. Zgodnie z tym, co mówi prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego, osoba osiągnęła używanie rozumu, ukończywszy 7 rok życia. Dlatego dzieci, które mają ukończone 7 lat, mimo że nie były jeszcze u komunii świętej, mogą przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych, proszę Państwa, jest sakramentem powtarzalnym, to znaczy można go udzielać wiele razy, oczywiście pod warunkiem, że spełnione jest to, o czym mówiłem wcześniej. A więc na przykład pojawia się inna choroba, albo choroba wraca, lub też jeśli choroba się pogorszyła. Proszę Państwa, ten sakrament ma nas przede wszystkim umocnić, poddźwignąć, tak jak mówi formuła sakramentalna. Można także udzielić sakramentu namaszczenia osobom nieprzytomnym. Jeśli nie ma pewności co do intencji i usposobienia chorego, należy uczynić to warunkowo. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna norma. Dlaczego? Dlatego, że czasem znajdujemy się w sytuacji nagłej, na przykład wypadku samochodowego, kiedy trudno nagle stwierdzić, czy osoba, która jest nieprzytomna, jest na przykład katolikiem. Więc wtedy kapłan może udzielić tego sakramentu, ale warunkowo. Należy zachować tutaj oczywiście roztropność. Księża są o tym pouczeni. Często kierowcy wożą przy swoich dokumentach takie obrazki czy kartki, na których mają napisane: jestem katolikiem, w razie wypadku wezwij księdza, i wtedy nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli istnieje wątpliwość, to należy udzielić tego sakramentu warunkowo. Komu nie wolno udzielać sakramentu chorym? Przede wszystkim nie można udzielić tego sakramentu osobom zmarłym. To jest bardzo ogólna norma, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy człowiek tak naprawdę umiera. I tutaj oczywiście ksiądz, który udziela tego sakramentu, powinien kierować się roztropnością i przede wszystkim dobrem duchowym osoby, do której jest wezwany. Jeśli śmierć nastąpiła na przykład przed przybyciem księdza, no to oczywiście wtedy również jeszcze można udzielić tego sakramentu. Ale proszę Państwa, proszę pamiętać, że sakramenty są dla ludzi żyjących. Nie wolno ich udzielać osobom nieżyjącym. One wtedy nie przynoszą skutku, który jest jakby zawarty w sprawowaniu tego sakramentu. Dlatego też, jeśli mamy osobę chorą w domu, zadbajmy o to, by mogła przyjąć ten sakrament jeszcze w czasie swojego życia. Synod jednak podaje, że jeśli jest wątpliwość co do śmierci, to można udzielić tego sakramentu warunkowo, poprzedzając formułę słowami: jeśli żyjesz. Po prostu w ten sposób, kierując się do osoby, która ten sakrament przyjmuje. Synod odpowiada także, że kapłani powinni w przepowiadaniu i w katechezie wyjaśnić wiernym znaczenie tego sakramentu. To, co mówiłem na początku, że nie jest to ostatnie namaszczenie, choć często oczywiście udziela się go w niebezpieczeństwie śmierci, ale żeby wierni dbali, by osoby chore, które już dłuższy czas chorują, mogły ten sakrament przyjąć. Zresztą to mieści się w ramach duszpasterstwa chorych, bo w każdej parafii takie duszpasterstwo powinno być prowadzone. Proboszczowie taką opiekę duszpasterską wobec ludzi chorych powinni zabezpieczyć w domach, w szpitalach, sanatoriach, ośrodkach opieki społecznej, więzieniach, w domach opieki. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna norma. Pamiętajcie o tym, że macie prawo do korzystania z posługi religijnej w miejscu, w którym się znajdujecie. To jest prawo zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że wierni mają prawo do korzystania z posługi duszpasterskiej w miejscu, w którym się znajdują. A więc jeśli to jest szpital, dom opieki, to tam można, a nawet trzeba, i pracownicy mają obowiązek wezwać księdza, jeśli ktoś o to poprosi. Oczywiście istnieje też instytucja kapelana, ale takiego kapelana ustanawia oczywiście biskup diecezjalny. Jeśli istnieje taka potrzeba w jakimś ośrodku, w domu opieki czy w szpitalu, wtedy odpowiednie służby za pośrednictwem proboszcza o takiego kapelana zwracają się do kurii diecezjalnej. Każdy ksiądz ma obowiązek udać się z posługą duszpasterską do ludzi, którzy o to proszą, a raz w miesiącu regularnie takie odwiedziny chorych powinny się w parafii odbywać. Również w każdej parafii powinna znajdować się księga chorych, w której należy zapisywać imiona i nazwiska osób, którym ten sakrament został udzielony. Każdy podróżujący ksiądz według synodu powinien posiadać przy sobie poświęcone oleje, by mógł w razie potrzeby pospieszyć z posługą. Jest także zachęta, o której już też wspominałem wcześniej, by rodzina chorego, sąsiedzi zadbali o poproszenie księdza. Nie zawsze, zwłaszcza w dużych parafiach, ksiądz orientuje się, że gdzieś jest człowiek chory. Ja tak powiem z doświadczenia znowu, że bardzo często, kiedy ludzie przychodzą zgłaszać pogrzeb, pytam, właściwie zawsze o to pytam, czy osoba zmarła przyjęła sakramenty przed swoją śmiercią, i bardzo często odpowiadają, że nie. Kiedy pytam się dlaczego, a widzi ksiądz, jakoś zaniedbaliśmy. Ksiądz nie zawsze wie, że ktoś jest chory, że ktoś potrzebuje tego sakramentu, i dlatego właśnie my powinniśmy o to zadbać. W parafiach powinny odbywać się także dni chorych. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w całym Kościele Dzień Chorego, który obchodzony jest rokrocznie 11 lutego. Synod nie nakłada obowiązku obchodu tego Dnia Chorego 11 lutego, kiedy odbywa się Światowy Dzień Chorego. Ja powiem, że w mojej parafii taki dzień jest obchodzony, ale powtarzamy ten dzień 5 października na jesień, we wspomnienie świętej siostry Faustyny, ponieważ bardzo często w lutym jest bardzo zimno i nie wszyscy chorzy mogą dotrzeć do kościoła, by modlić się, przeżyć Eucharystię, ewentualnie przyjąć sakrament namaszczenia chorych, czy spotkać się z innymi osobami. Ale jeśli taki dzień chorego jest w parafii organizowany, to wszyscy jakoś jesteśmy zaproszeni do tego, by tym ludziom chorym po prostu pomóc tego dnia przybyć do kościoła, żeby ich przywieźć. Często jest tak, jak rozmawiam z chorymi, do których chodzę z posługą, że oni bardzo pragną przyjść do kościoła. Często mówią: proszę księdza, nie mogę iść, bo jest ślisko, bo jest zimno, bo choroba nie pozwala, bo się po prostu boję. No różne są przyczyny. I ten jeden raz myślę, że warto im pomóc, i bardzo bym do tego zachęcał, tym bardziej, że także synod o tym mówi. Proszę Państwa, chorzy są wielkim skarbem Kościoła, i tak nazywał ich Jan Paweł II, nasz błogosławiony papież, który przecież sam doświadczał i przeżywał chorobę. A pamiętajmy też o tym, że przecież my wszyscy będziemy kiedyś ten krzyż cierpienia dźwigać i na pewno znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy korzystać z pomocy innych. Jeśli dziś będziemy pomagać ludziom chorym, mam nadzieję, że także w przyszłości ktoś zajmie się nami i pomoże nam przeżyć to spotkanie z Chrystusem, który umacnia, który dźwiga, który często staje się jedynym ratunkiem i jedyną radością osoby chorej. Bardzo Państwa do tego zachęcam, i znowu kończę taką refleksją stricte duszpasterską. To tylko pokazuje, jak bardzo duszpasterski jest synod, że to nie tylko jakieś zimne, sztywne normy prawne, ale to przede wszystkim troska Kościoła o wszystkich ludzi, w tym przypadku troska Kościoła o ludzi chorych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne, w którym będziemy mówić już o sakramencie małżeństwa. Szczęść Boże!
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.